Lekcja 10. 8 czerwca. Zdemaskowany spirytyzm. Sobota po południu, 1 czerwca. Tekst pamięciowy. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16-17. W latach 80. XX wieku popularne stało się badanie doświadczeń z pogranicza śmierci polegających na tym, że osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, opowiadały niesamowite historie o tym, co widziały i słyszały, będąc niby martwe. Miliony osób uwierzyły, że te relacje są dowodem na to, iż ludzie nie umierają zupełnie. To fundamentalna zasada wiary związana ze spirytyzmem jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najskuteczniejszych zwiedzeń szatana. Spirytyzm zaczął się w Edenie, gdy wąż okłamał Ewę, na pewno nie umrzecie, 1 Księga Mojżeszowa 3:4. Pogląd ten doprowadził do powstania jednego z największych fałszywych ruchów religijnych XIX wieku, który zaczął się od fałszywych, jak się później okazało, twierdzeń sióstr z amerykańskiego stanu Nowy Jork, Kate żyjący w latach 1838-1892 i Margaret Fox żyjący w latach 1836-1893, iż nawiązały łączność z duchami zmarłych. Celem tej lekcji jest wykazanie, że jedynym skutecznym zabezpieczeniem przed szatańskim zwiedzeniem w czasie końca jest autentyczna osobista więź z Chrystusem i mocne ugruntowanie w naukach Pisma Świętego. Biblia wyraźnie uczy o stanie człowieka po śmierci i żadne nadprzyrodzone zjawiska nie powinny odwieść nas od świadomości, że umarli są naprawdę martwi. Niedziela, 2 czerwca. Tragiczne skutki spirytyzmu. Kłamstwo, według którego śmierć jest jedynie przejściem do kolejnego etapu życia, opiera się na koncepcji naturalnej nieśmiertelności duszy. Ten pogański wymysł został przyniesiony do Kościoła w czasach, gdy odchodzono od biblijnych podstaw wiary, a odstępczy Kościół otworzył drzwi dla mas nienawróconych mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego. Teoria o nieśmiertelności duszy była jedną z tych fałszywych nauk Rzymu zapożyczonych z pogaństwa, którą włączono do religii chrześcijańskiej. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Ewangelia Mateusza 10:28. Czego uczy nas choćby ten jeden werset w kwestii rzekomej nieśmiertelności duszy? Pan zakazał swojemu ludowi uczestniczenia w jakichkolwiek formach okultyzmu. Nie wolno im było tolerować pośród nich zaklinaczy ani wywoływaczy duchów, ani znachorów, ani wzywających zmarłych. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 18:11. Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Tacy ludzie mieli być kamienowani. Zobacz 3 Księga Mojżeszowa 20:27. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Tego rodzaju kara wydaje się bardzo surowa, ale miała chronić Izraelitów przed fałszywymi kultami. Czary mają podłoże demoniczne. Zwodzą ludzi ku fałszywym kultom stanowiącym podróbkę prawdziwej więzi z Bogiem i nie mogącym zaspokoić najgłębszej potrzeby serca. Spirytyzm jest jednym z najważniejszych elementów planu zwiedzenia ludzkości. Jezus przez swoją łaskę i moc uwalnia jeńców z łańcuchów zła, które ich krępują. Czego te fragmenty Starego Testamentu uczą nas o śmierci i rzekomym nawiązywaniu łączności ze zmarłymi? Przeczytaj Księgę Kaznodziei Salomona 9:5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Księga Hioba 7:7-9. Pomnij, że życie moje to tchnienie, moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia. Już wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi, twoje oczy zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto zstąpił do krainy umarłych. Księga Izajasza 8:19-20. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Wiara w to, że zmarli zaraz po śmierci idą do nieba, choć przeciwna nauczaniu Biblii, podobnie jak świętowanie niedzieli, obrosła wielowiekową tradycją i jest tak głęboko zakorzeniona, iż wielu ludziom trudno jest ją porzucić. Ludzie ci powołują się na kilka wersetów wyrwanych z kontekstu Pisma Świętego, usiłując usprawiedliwić ten absurdalny pogląd. Problem w tym, że takie wierzenie wystawia ich na zwiedzenia szatana, które nasilą się w największym stopniu podczas ostatniego kryzysu. Jakie masz doświadczenie w próbach wyjaśnienia innym chrześcijanom stanu człowieka po śmierci? Jakie metody są skuteczne w tej kwestii? Poniedziałek, 3 czerwca. Starotestamentowa nauka o śmierci. Czego wersety te uczą o stanie człowieka po śmierci? Przeczytaj Księga Psalmów 6:6. Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie? Księga Psalmów 115:17. Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Pierwsza Księga Królewska 2:10. Biblia Gdańska. Zatem zasnął Dawid z ojcy swoimi, a pogrzebiony jest w mieście Dawidowem. Pierwsza Księga Królewska 11:43. Biblia Gdańska. I zasnął Salomon z ojcy swymi, a pogrzebiony jest w mieście Dawida, ojca swego, i królował Roboam, syn jego, miasto niego. Pierwsza Księga Królewska 14:20. Biblia Gdańska. A dni, których królował Jeroboam, było 22 lat, i zasnął z ojcy swymi, a Nadab, syn jego, królował miasto niego. Stary Testament nie uczy o nieśmiertelności duszy. Nie uczy także, że po śmierci wierni natychmiast udają się do nieba, by cieszyć się wiecznością, zaś niewierni są wtrącani do piekła, gdzie będą wiecznie cierpieć w ognistych płomieniach. Słowo Boże uczy, że śmierć jest jak nieświadomy sen, z którego nikt sam nie jest w stanie się obudzić. W jeden Księdze Królewskiej, przedstawiając poczet królów izraelskich i judzkich, jej autor używa wyrażenia, zasnął ze swoimi ojcami, jako opisowego równoważnika zgonu. Księga Psalmów wprost odwołuje się do snu śmierci, zobacz Księga Psalmów 13:4. Wejrzyj. Wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, aby nie zasnął snem śmierci. Księga Psalmów 90:5. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Mówiąc o śmierci, Hiob twierdzi, iż nie można samemu obudzić się z jej snu. Zobacz Księga Hioba 14:12. Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Psalmista Dawid dodaje, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Księga Psalmów 17:15. Gdy armia asyryjska została pokonana i zgładzona, śmierć tych żołnierzy psalmista opisał następująco, zasnęli w sen twardy, nieockniony. Księga Psalmów 76:6. Wizja ludzi umarłych jako duchów uwolnionych od ciała oraz wędrujących w zaświatach i komunikujących się z żywymi nie jest biblijna, ale stanowi dziedzictwo pogaństwa. Niezrozumienie prawdy o stanie człowieka po śmierci wystawia ludzkość na szatańskie zwiedzenia. Wielu zostanie skonfrontowanych z duchami demonów podających się za ukochanych krewnych czy przyjaciół i głoszących najbardziej niebezpieczne herezje. Przybysze ci będą odwoływać się do naszych najdelikatniejszych uczuć i czynić cuda na poparcie swoich roszczeń. Musimy być przygotowani, by stawić im opór przy pomocy biblijnej prawdy mówiącej o tym, że umarli o niczym nie wiedzą, a ci, którzy ukazują się w taki sposób, są duchami demonów. Jakie fakty dotyczące stanu umarłych są wskazane w tych wersetach? Przeczytaj Księga Daniela 12:2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Księga Hioba 19:25-26. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Śmierć jest jak najgłębszy sen trwający aż do zmartwychwstania. Nie istnieją żadne bezcielesne ludzkie duchy mogące się komunikować z osobami żywymi. Choć poganie wierzyli w świat duchów, to jednak Izraelici rozumieli, że śmierć jest nieświadomym snem aż do poranka zmartwychwstania. Owszem, odczuwamy żal po zmarłych, ale o tych, którzy umarli w Chrystusie, możemy myśleć w ten sposób, iż zamknęli oni oczy, wydając ostatnie tchnienie, a następnie, niezależnie od tego, jak dużo czasu upłynie od ich śmierci do powtórnego przyjścia Jezusa, z ich perspektywy w następnej chwili otworzą oczy w dniu przyjścia Zbawiciela. Pierwsze, co wówczas pomyślą, to, rzeczywiście przyjście Jezusa było bardzo bliskie. Wtorek, 4 czerwca. Śmierć w Nowym Testamencie. Jak opis zjawiska śmierci pozostawiony przez autorów ksiąg Nowego Testamentu ma się do starotestamentowego pojmowania śmierci? Przeczytaj Ewangelia Jana 11:11-14 i 21-25. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Drugi list do Tymoteusza 1:10. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Pierwszy list do Koryntian 15:51-54. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:15-17. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament porównują śmierć do snu. W Biblii słowo sen jest użyte co najmniej 53 razy w odniesieniu do śmierci. Wynika z tego, że autorzy ksiąg biblijnych byli przekonani, iż nie istnieje żadna nieśmiertelna dusza, która opuszczałaby ciało człowieka po jego śmierci. Nowy Testament dodaje kolejny wymiar zapowiedziany w Starym Testamencie, zmartwychwstanie sprawiedliwych podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Ewangelie podkreślają, że życie wieczne jest możliwe jedynie dzięki Chrystusowi. Wszystkie złe siły nie są w stanie odebrać wierzącym pewności życia wiecznego. Chrystus pokonał śmierć, oddając za nas życie na krzyżu. Grób nie może zatrzymać tych, którzy padli łupem śmierci. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją, że wszyscy wierzący zostaną wskrzeszeni i wrócą do życia w dniu powtórnego przyjścia Zbawiciela. Apostoł Paweł napisał, jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Pierwszy list do Koryntian 15:16-18. Jaki sens miałyby te słowa, gdyby umarli zaraz po śmierci i udawali się do nieba jako nieśmiertelne dusze? Co mógłby mieć na myśli Paweł, pisząc, że poginęli, gdyby rzeczywiście byli już w niebie? Paweł wyraźnie podkreśla, że jedynie zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszego zmartwychwstania, a bez jego zmartwychwstania daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Pierwszy list do Koryntian 15:17, zaś umarli na zawsze pozostaną martwi i przepadną na wieki. Te wersety całkowicie zgadzają się z całą biblijną nauką o nadziei, jaką mamy w zmartwychwstaniu w dniu powtórnego przyjścia Jezusa, gdy otrzymamy dziedzictwo nieznikome i nieskalane, i niezwiędłe, jakie zachowane jest w niebie dla nas. Jednak gdyby umarli ludzie już byli w niebie jako nieśmiertelne dusze, jak apostoł Piotr mógłby mówić o dziedzictwie, które zachowane jest w niebie dla nas? Najwyraźniej nowotestamentowi wierzący oczekiwali przyjścia Chrystusa i swojego zmartwychwstania, a ta nadzieja inspirowała ich do wierności w życiowych próbach. Dlaczego zmartwychwstanie jest tak wielką nadzieją dla chrześcijan? Co by było, gdyby Jezus umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał? Jaką nadzieję dawałaby nam Jego śmierć? Dlaczego zmartwychwstanie jest tak ważnym elementem naszej wiary? Środa, 5 czerwca. Spirytyzm w czasach ostatecznych. Część pierwsza. Jakiego rodzaju zwiedzenia zagrażają ludziom w czasach ostatecznych? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:5, 11, 24. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Drugi list do Tesaloniczan 2:7-9. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. Objawienie Jana 13:13-14. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma rany od miecza, a jednak zostało przy życiu. Objawienie Jana 16:13-14. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Diabeł posłuży się znakami, cudami i widowiskowymi zjawiskami mającymi zwieść tłumy przed powtórnym przyjściem Jezusa. Komentując zwodniczą moc demonicznych duchów, współczesny adwentystyczny teolog Angel Rodriguez poczynił ciekawe spostrzeżenie, ich zdolność przekonywania nie wynika z treści ich przesłania, ale siły nadprzyrodzonych zjawisk zwanych znakami i cudami. czynią greckie pojein znaki odwołujące się do zmysłów ludzi, a nie ich rozsądku czy racjonalnego myślenia. Fakt, iż znaki te są dokonywane przez demony, wskazuje na to, że połączona siła przesłania trzech demonów smoka, bestii i fałszywego proroka ma charakter spirytystyczny, nie pochodzi od Boga. W miarę zbliżania się końca wszechświatowego wielkiego boju demoniczne siły wystąpią coraz wyraźniej na scenie historii ludzkości w sposób niespotykany dotąd. Spirytyzm, którego podstawą jest niebiblijna nauka o nieśmiertelnej duszy, ogarnie niemal cały świat. Dlaczego nie jest bezpiecznie ufać naszym emocjom? Jaką rolę, dobrą i złą, odgrywają one w naszym doświadczeniu wiary? W jaki sposób szatan obchodzi, omija naszą zdolność rozumowania, odwołując się do naszych odczuć? Szatan długo przygotowywał się do końcowego dzieła zwodzenia świata. Krok po kroku poprzez rozwój spirytyzmu przygotował drogę dla swojego arcyzwiedzenia. Nie zrealizował jeszcze w pełni swoich zamierzeń, zostaną one jednak osiągnięte w czasie, jaki jeszcze pozostał. Oprócz tych, którzy są strzeżeni mocą Bożą przez wiarę w Jego Słowo, cały świat zostanie wciągnięty w system tego zwiedzenia. Ludzie pozwolą się szybko uśpić zgubnym poczuciem bezpieczeństwa i obudzi ich dopiero wylanie Bożego gniewu. Nasze bezpieczeństwo jest jedynie w Jezusie i Jego Słowie. Nie trudno sobie wyobrazić, jak miliony, a nawet miliardy ludzi nie mających pojęcia o stanie umarłych zostaną zwiedzione przez kłamstwo oparte na twierdzeniu, że dusza żyje po śmierci ciała. Od jakich zwiedzeń już teraz strzeże nas świadomość, że śmierć jest jak sen w stanie zupełnej nieświadomości? Czwartek, 6 czerwca. Spirytyzm w czasach ostatecznych. Część druga. Nasza nadzieja zbawienia jest oparta wyłącznie na Chrystusie. Jego wyciągnięte poranione ręce zapraszają nas do przyjęcia ofiary złożonej za nas za nieskończoną cenę. Wkrótce Chrystus przyjdzie, by zabrać tych, którzy należą do Niego. W list do Tytusa 2:13 apostoł Paweł nazywa powtórne przyjście Chrystusa błogosławioną nadzieją. Celem szatana jest odebranie wierzącym tej nadziei. Będzie on dokonywał cudów, znaków i nadzwyczajnych zjawisk, by odwieść ludzi od biblijnej prawdy i zbawienia w Chrystusie. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, objawienie Jana 14:12. W ostatecznych zmaganiach szatan będzie usiłował zrobić wszystko, co w jego mocy, by zniechęcić ludzi do przestrzegania przykazań Bożych i przyjęcia wiary Jezusa. Zatem musimy zachować daleko idącą ostrożność wobec wszelkich twierdzeń oraz towarzyszących im zjawisk, cudów i znaków mogących odwodzić nas od tych dwóch najważniejszych wyróżników Bożego ludu ostatków. Co wersety te mówią o zwodniczej mocy szatana i jego sposobie działania? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:23-27. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni nie wychodźcie, oto jest w kryjówce nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Drugi list do Koryntian 11:13-14. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Drugi list do Tesaloniczan 2:9-12. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Tuż przed końcem świata szatan dokona swojego ostatecznego zwiedzenia, Wkrótce na niebie ukażą się straszne zjawiska o nadnaturalnym charakterze jako dowód działania mocy demonów dokonujących cudów. Duchy demonów wyjdą do królów ziemi i do całego świata, aby utwierdzić ich w zwiedzeniu i przekonać do zjednoczenia się z szatanem w ostatnim starciu przeciw rządom nieba. Za pomocą tych środków zostaną zwiedzeni zarówno przywódcy, jak i poddani. Pojawią się tacy, którzy będą twierdzili, że są Chrystusem we własnej osobie i będą rościć sobie prawo do tytułu i hołdu, jaki należy się Odkupicielowi świata. Będą dokonywać zdumiewających cudów uzdrowienia i twierdzić, że mają objawienia z nieba zaprzeczające świadectwu Pisma Świętego. W koronnym akcie wielkiego dramatu zwodzenia sam szatan poda się za Chrystusa. Kościół długo utrzymywał, że oczekuje na przyjście Pana jako spełnienie swych nadziei. Teraz wielki zwodziciel sprawi, że będzie się wydawało, iż Chrystus powrócił. W różnych częściach świata szatan objawi się wśród ludzi jako majestatyczna i pełna olśniewającej jasności istota, przypominająca Syna Bożego opisanego przez Jana w Apokalipsie Jana. Dlaczego zrozumienie sposobu, w jaki nastąpi powtórne przyjście Chrystusa, oraz stanu człowieka po śmierci jest ważnym zabezpieczeniem przed szatańskim zwiedzeniem? Piątek, 7 czerwca. Do dalszego studium. W książce The Case for Heaven – Dowód na istnienie nieba współczesny amerykański pisarz Lee Strobel sugeruje, że doświadczenia bliskie śmierci są dowodem na to, iż po śmierci człowiek nadal istnieje i ma tego świadomość. A oto jeden z przykładów takich przeżyć. Pewna dziewczyna podczas operacji serca miała doświadczenie z pogranicza śmierci. Powiedziała później, że spotkała się w zaświatach ze swoim bratem. Gdy wróciła do zdrowia i opowiedziała o tym ojcu, ten przyznał po raz pierwszy w życiu, że rzeczywiście miała ona brata, który zmarł, zanim ona się urodziła. W swojej książce Strobel dokonuje karkołomnej próby pogodzenia świadomej egzystencji po śmierci z wyraźną biblijną nauką, iż chrześcijanie otrzymają ostateczną nagrodę dopiero po powtórnym przyjściu Chrystusa. Duch proroctwa ostrzega nas, wielu zostanie skonfrontowanych z duchami demonów podających się za ukochanych krewnych czy przyjaciół i głoszących najbardziej niebezpieczne herezje. Przybysze ci będą odwoływać się do naszych najdelikatniejszych uczuć i czynić cuda na poparcie swoich roszczeń. Musimy być przygotowani, by stawić im opór przy pomocy biblijnej prawdy mówiącej o tym, że umarli o niczym nie wiedzą, a ci, którzy ukazują się w taki sposób, są duchami demonów. Tuż przed nami jest godzina próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi, objawienie Jana 3, 10. Wszyscy, których wiara nie jest mocno zakorzeniona w Słowie Bożym, zostaną zwiedzeni i pokonani. Szatan działa bowiem wśród wszelkich podstępnych oszustw, drugi list do Tesaloniczan 2, 10. Aby uzyskać kontrolę nad ludźmi, a jego zwiedzenia będą stopniowo narastały. Jednak jest on w stanie osiągnąć swój cel jedynie wówczas, gdy ludzie dobrowolnie poddają się jego pokusom. Ci, którzy żarliwie szukają poznania prawdy i pragną oczyścić swoje serca w posłuszeństwie, przygotowując się w ten sposób do walki, odkryją niezawodną ochronę w Bogu prawdy. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię, objawienie Jana 3, 10, brzmi obietnica Zbawiciela. On prędzej wysłałby z nieba wszystkich aniołów, aby strzegli jego ludu, niż zostawiłby na pastwę szatana choćby jednego człowieka, który mu ufa. Pytania do dyskusji. 1. Jakimi zakamuflowanymi spirytystycznymi metodami posługuje się szatan, by wpływać na umysły ludzi? Jaką rolę odgrywają w tym środki masowego przekazu? 2. Jak możesz się podzielić swoją wiarą z przyjacielem, który właśnie utracił bliską osobę i jest przekonany, że dusza tej osoby znajduje się już w niebie? Co można powiedzieć w takiej sytuacji, a czego mówić nie należy?